Pogotowie radiowe.
Przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Camino zwrócili się do naszej redakcji z prośbą o promowanie wydarzenia, które w najbliższym czasie odbędzie się w Lublinie, a będą to mikołajki hip-hopowe. Tak, drodzy Państwo, spoglądając w kalendarz, to już jest ten czas, kiedy zapowiadamy także i te świąteczne czy też przedświąteczne wydarzenia. Podczas tego wielkiego wydarzenia osoby niepełnosprawne mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności, a także pasji tanecznych. Polskie Radio Lublin objęło patronatem to właśnie wydarzenie. A w życiu codziennym członkowie Stowarzyszenia Camino są rodzicami, a także opiekunami osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie aktywnie przeciwdziała wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych w województwie lubelskim. W naszej audycji, jak zawsze w audycji Pogotowie Radiowe, przypomnę kontakt z naszą redakcją pogotowie@radiolublin.pl, prezentujemy także tego typu stowarzyszenia i fundacje, które działają na rzecz dobra publicznego. Magdalena Lipiec-Jaremek, a także Piotr Król, mówimy Państwu dzisiaj. Dzień dobry.
Pogotowie radiowe.
Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Mówię Państwu dzień dobry. I jeszcze pozwolą Państwo, że przedstawię dzisiaj naprawdę rozbudowaną grupę gości, ale to nas bardzo cieszy, bo Polskie Radio Lublin lubi rzeczywiście gościć wszystkich tych, którzy mogą ważne tematy dla naszych radiosłuchaczy przedstawić na antenie. Razem z nami przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Camino. Pozwolą Państwo, że na początek pan prezes Waldemar Kozakiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A także pani Anita Grzegorczyk, pani wiceprezes.
Dzień dobry Państwu.
I pani Katarzyna Siedlecka, psycholog, osoba działająca właśnie w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Camino.
Dzień dobry.
Na początek poproszę Państwa o taką informację dla naszych radiosłuchaczy. Jakie były początki, zalążki powstania stowarzyszenia? Co było takim impulsem?
My wszyscy, większość w zasadzie osób, która jest zrzeszona w naszym stowarzyszeniu, to są rodzice oraz osoby, które nam bardzo pomagają, psychologowie, no i inni. Natomiast większość z nas to są rodzice osób właśnie z niepełnosprawnością intelektualną i w zasadzie od samego początku, czyli od narodzin dziecka, weszliśmy w to środowisko i w ten świat, który wcześniej dla większości z nas, prawie dla wszystkich, był zupełnie nieznany. No i zobaczyliśmy, że musimy ten świat zmieniać i kształtować, a konkretnie już w ramach Camino to od 2017 roku działamy i tak jak nasza nazwa wskazuje, Camino, po hiszpańsku droga, właśnie chcemy iść tą drogą ku takiej bezpiecznej, dobrej, szczęśliwej przyszłości naszych dzieci, bo nasze dzieci są w takim wieku, gdzie wkraczają w dorosłość, część już ich formalnie jest dorosła, natomiast ta ich przyszłość to no, takie mamy poczucie, że jeśli my jej troszeczkę w swoje ręce nie weźmiemy, no to ona może nie pójść w tym kierunku, w którym my byśmy sobie wszyscy życzyli i chcieli i pragnęli. Czyli takiego dobrego, dorosłego życia.
Pani Anito, nawiązała pani tutaj oczywiście do hiszpańskiej drogi, do tego Camino, ale to pierwsze Camino, jakie nam się kojarzy właśnie z Hiszpanią, to oczywiście droga do Santiago de Compostela, prawda? I ten szlak świętego Jakuba, więc tak naprawdę to trudne Camino, takie wyboiste i rzeczywiście ciągle nadal jeszcze taka jest ta droga rehabilitacji, także takiej integracji w społeczeństwie osób z niepełnosprawnością intelektualną?
No rzeczywiście tak jest. Oczywiście są ogromne zmiany. Te 20 lat ponad, kiedy w tym obszarze przynajmniej ja działam, to są ogromne zmiany na lepsze, bo to są i zmiany systemowe, które są na lepsze. To naprawdę, to jest przepaść między tym, co było 20 lat temu, a teraz, choćby nawet w dostępie do informacji, do wiedzy na temat właśnie niepełnosprawności intelektualnej. Dwa, to są też zmiany postaw społecznych. One następują w różnych środowiskach i u różnych osób powoli, w różnym tempie, może tak powiem, ale one są zauważalne. Natomiast naprawdę jest bardzo wiele jeszcze do zrobienia i no, roboty jest dużo. Robotników trzeba tylko, my się stawiamy, jesteśmy i chcemy.
Zerkając chociażby na Państwa stronę internetową, ja tylko przypomnę, że razem z nami przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Camino. To, co Państwo uważają za jedną z ważniejszych rzeczy, czyli ten cel taki nadrzędny, to generalnie przyszłość, czyli myślenie o przyszłości Państwa dzieci także w kontekście samodzielności i po prostu życia, kiedy już tego klosza rodzicielskiego zabraknie. O co chodzi tutaj tak naprawdę, bo być może dla wielu radiosłuchaczy nie jest to aż taka perspektywa bliska im.
To Anita powiedziała o postawach, o zmianie postaw i myślę sobie, że to jest taka bardzo wyraźna konsekwencja naszego sposobu myślenia o człowieku z niepełnosprawnością, bo wszystkie nasze działania są oparte o taką, no mamy swoją filozofię człowieka i człowieka z niepełnosprawnością i człowiek niepełnosprawny to osoba, której trudności z mową, niesamodzielność w pisaniu, czytaniu nie unieważnia. Nie odbiera jej człowieczeństwa. I dlatego też nie używamy na nasze działania, unikamy słów takich jak usprawnianie i aktywizowanie, no bo z tego prostego powodu, że człowiek to nie mechanizm, prawda? I myślę sobie, że dlatego też usłyszałam w rozmowie z osobą dorosłą, już z niepełnosprawnością intelektualną, że my chcemy być tak jak inni, domyślę, czyli tak jak my. Bo rzeczywiście osoby z niepełnosprawnością mają takie same marzenia, mają takie same potrzeby, ale trochę trudności w realizacji. I my mamy to czynić środowisko bardziej przyjaznym dla nich. Myślę sobie, że też warto podkreślić to, że nie lukrujemy rzeczywistości. Dostrzegamy ich trudności, ale stwarzamy sytuacje, w których oni też będą, bo mają taką potrzebę, żeby dawać coś od siebie, mieć wpływ na rzeczywistość. Czyli też potrafią się podzielić tym, co mają, zasobami, które mają. Taka myśl o człowieku, taka refleksja o człowieku powoduje, że nasze działania możemy podzielić na takie, które wspierają i takie, które mają charakter terapeutyczny.
To był głos pani Katarzyny Siedleckiej, psychologa działającego właśnie między innymi z podopiecznymi Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Camino.
Pogotowie radiowe.
Dlaczego tak ważne są te plany przyszłościowe, panie prezesie?
Nasze dzieci rosną i wtedy, kiedy one były małe, były inne potrzeby. Trzeba było się zastanowić nad sposobem edukacji, nad sposobem ukierunkowania tych naszych dzieci. Natomiast wtedy, kiedy osoby z niepełnosprawnością intelektualną tak naprawdę dorastają, mają takie same potrzeby jak osoby normatywne. Dlatego też w naszym działaniu podejmujemy kolejne kroki, które pozwolą im się realizować. Nasze dzieci chcą pracować, chcą zakładać rodziny. W większości przypadków będzie to pewnie nieosiągalne, aczkolwiek już też są takie przykłady, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną rodziny zakładają, natomiast też chcą pracować po to, żeby zarabiać i spełniać swoje marzenia. I nasze działania w tej chwili od czasu, kiedy one się urodziły, aż teraz, kiedy osiągnęły dorosłość, są ukierunkowane, żeby im pomóc spełniać te marzenia i osiągać kolejne etapy, takie, które są dostępne i które są w zasięgu normalnych osób, a niepełnosprawnych. Też w związku z tym te nasze działania poszły w tym kierunku, żeby im pomóc, ponieważ my możemy to zrobić, a widzimy, że społeczeństwo też cały czas się edukuje i do tego dorasta. Widzi osoby niepełnosprawne, stara się im pomagać, a my chcemy to, co jest najlepsze w społeczeństwie, wyciągnąć na wierzch i pokazać, że wszyscy jesteśmy razem.
Mówi prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Camino, pan Waldemar Kozakiewicz. Panie prezesie, w takim razie jeszcze proszę zaznaczyć naszym radiosłuchaczom, jakie są państwa ambicje?
Mam strasznie ich dużo, ale takie... Pierwsze, które mi przychodzi dzisiaj do głowy, myśląc o naszych już dorosłych dzieciach, to stworzenie im miejsc pracy. To jest jedna z takich rzeczy, którą chcemy zrealizować w naszym stowarzyszeniu i to już zaczęliśmy realizować.
Szalenie ważne. Jakie są w takim razie te perspektywy?
W przyszłym roku, przynajmniej wszystko na to wskazuje, będziemy mieli miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dzisiaj jeszcze nie mogę zdradzić miejsca, ponieważ jesteśmy na etapie negocjacji i podpisywania porozumień. Jeżeli to się zadzieje, to na pewno z miłą chęcią wrócimy to do Państwa i Państwa o tym poinformujemy.
Próbujemy znaleźć dla nich takie miejsce, w którym im będzie dobrze, ale też temu pracodawcy, on będzie miał pracownika pełnowartościowego, tak? Ten wolontariat to jest taki krok do tego, żeby jakby wzajemnie się tak kolokwialnie mówiąc wypróbować. Czyli postawić ich w sytuacji prawdziwej pracy. Przecież obok nich pracowali ludzie, robili te same zadania i dostawali za to pieniądze. Jaki był odzew osób koordynujących, czyli jakby z pozycji pracodawcy? Był bardzo dobry. Po prostu było zauważalne coś takiego, nieporównywalnie większa gotowość do realizacji zadań, entuzjazm, chęć włączania się w te wszystkie zadania, które zostały postawione, były bardzo pozytywne. To były takie, no wprost nam powiedziano, że do tej pory nie udało się jakby zmusić tych pracowników do pewnych działań, do otwartości takiej, czy do zachęcania do wejścia na stoisko. Tutaj to bardzo spontanicznie wychodziło. To ta zadaniowość bardzo pięknie tutaj się pokazała, że to rzeczywiście są osoby, którym jak się da szansę, to one całego siebie w to włożą. To naprawdę odzew był świetny. Polecamy naszych pracowników na eventy.
Też jest to taki żywy przykład tego, że osoby z niepełnosprawnością uruchamiają w ludziach dobro i otwartość. Więc to są te zasoby, które oni mają i którymi się właśnie dzielą. I to jest taka dobra konsekwencja, czytelna konsekwencja tego, co my myślimy o człowieku z niepełnosprawnością.
Naszym celem też jest to, żeby pokazać społeczeństwu, że wśród nas są osoby niepełnosprawne, które też potrafią pracować i spowodować, że w ludziach pojawi się empatia. No bo nasze te dzieci mają ogromną empatię i fajne jest to, że tą empatią zarażają innych. I tak naprawdę to, co zauważyliśmy, to wyszliśmy poza ramy.
W ten sposób stereotyp osoby niepełnosprawnej jako zależnej od otoczenia, takiej, która tylko przyjmuje, a niewiele daje, tutaj no przestaje, traci swoją moc chyba i znaczenie.
No właśnie, lubimy przełamywać stereotypy i myślę, że niedługo to jakby jeszcze mocniej zostanie pokazane.
A ja jeszcze tylko, przypominając Państwu, że razem z nami chociażby pan Waldemar Kozakiewicz, pani Anita Grzegorczyk i Katarzyna Siedlecka, czyli przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Kamino, chciałabym jeszcze dopytać o jedną rzecz. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, tak naprawdę jakie osoby mamy tutaj na myśli, czyli kogo Państwo otaczają swoją opieką?
W większości naszymi podopiecznymi są osoby z zespołem Downa, ale są też no po prostu ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością intelektualną.
W tym także również niepełnosprawności sprzężone?
Również, tak, bo wśród naszych podopiecznych są osoby, które mają no, rzeczywiście trudności w różnych obszarach, może tak to delikatnie nazwę. Proponujemy takie działania, które będą odpowiednie dla każdego, w tym sensie, że nie jedno działanie dla każdego odpowiednie, tylko żeby każdy mógł się odnaleźć z nich i każdy ze swoimi uwarunkowaniami mógł znaleźć swoje miejsce, bo jakby wszystko to, co robiliśmy do tej pory, czyli wszystkie zajęcia takie, które można by nazwać rehabilitacyjnymi, ale one były pozbawione tego trudu rehabilitacji, tej uciążliwości. Zwracaliśmy zawsze na to uwagę, że jeżeli rehabilitujemy się ruchowo, to żeby to były zajęcia bardzo takie sportowe, z elementami zabawy, takiego luzu, coś, na co będą chcieli chodzić, co nie będzie dla nich udręką, ale wręcz przeciwnie, miejscem spotkania z przyjaciółmi, a przy okazji coś tam się dzieje, co ich usprawni na przykład ruchowo. Uwielbiają muzykę, więc chodzą na hip-hop, na zajęcia taneczne. Muzyka, która ich porusza, którą czują. Chodzą tam z radością, z chęcią. I też jest to dla nich miejsce spotkania. Miejsce, gdzie mogą mieć przyjaciół, gdzie rodzice też się mogą integrować. No jest to takie wielopłaszczyznowe, a wszystko w kierunku takim nabierania śmiałości, bo jeżeli jest ten hip-hop, to co roku organizujemy mikołajki hip-hopowe. I na tych mikołajkach mogą się zaprezentować, wyjść na scenę, i czyli pokazać się publicznie. To wszystko jakby jest w tym kierunku, że kiedy idą na przykład do tej pracy, to też pracują z ludźmi i też nieraz w miejscach publicznych. To naprawdę wszystko ma głęboki sens i taki może nie na pierwszy rzut oka oczywisty, ale to wszystko ma swoje takie później przełożenie na ogólnie funkcjonowanie tych osób no w dorosłości, jak najbardziej samodzielnej, mamy nadzieję.
Pogotowie radiowe.
I to jest dobry moment, abyśmy zapowiedzieli wydarzenie, któremu zresztą patronuje Polskie Radio Lublin, czyli 7. Festiwal Mikołajki Hip-Hopowe.
Ponieważ jak co roku staramy się podnosić poprzeczkę, w tym roku Mikołajki będą organizowane w Operze Lubelskiej. Pierwszy raz w Operze Lubelskiej. Tutaj dyrekcja Opery Lubelskiej, pani Kamila Lędzion, wyraziła chęć i chce nas wspomóc tym. W związku z tym organizujemy to 1 grudnia i zaczynamy tą naszą imprezę coroczną, która się odbywa już faktycznie, tak jak pani wspomniała, 7 raz, o godzinie 17. 1 grudnia o godzinie 17. Wstęp wolny, zapraszamy wszystkich. Wystąpią tutaj, oprócz naszego zespołu hip-hopowego Kamino, wystąpią też artyści. W tej chwili akurat jeszcze jest czas na to, żeby dokonać zgłoszenia. Natomiast patrząc na historię, są to nie tylko osoby niepełnosprawne, są to też zespoły i z Lublina, i z okolic, które osiągają znakomite osiągnięcia, mają sukcesy w tańcach i zdobywają nagrody, i też u nas te zespoły występowały. Oprócz tego też mieliśmy przedstawicieli lubelskiego rapu, którzy też z nami występowali. I to wszystko, to co się dzieje, to oprócz występów, później jest też, przynajmniej był do tej pory, występ Mikołaja, i na końcu mogliśmy tak naprawdę cieszyć się wspólną zabawą, wspólną dyskoteką i poczęstunkiem.
Ta wspólnotowość jest tutaj znamienna, ponieważ Państwa festiwal, przypomnijmy, już 7. edycja tego festiwalu, czyli Mikołajki Hip-Hopowe z udziałem grupy Kamino, to przestrzeń, w której spotykają się osoby niepełnosprawne z osobami zdrowymi.
Dokładnie, bo jest takie modne słowo integracja i ono różnie bywa rozumiane. Natomiast w czasie pierwszej edycji usłyszeliśmy, że to jest prawdziwa integracja. To znaczy nie robimy festiwalu tylko dla osób niepełnosprawnych, tylko dla osób, które kochają taniec. I to są różne osoby. To będą
i
dzieci.
Młodsze, i starsze.
Dokładnie, bo to będą dzieci z formacji lubelskich szkół tańca, które to ćwiczą i kochają. To będzie młodzież, która tańczy freestyle i sama jakby się w tym rozwija, albo też pod kierunkiem różnych instruktorów. To będzie nasza młodzież, która kaminowa, która tańczy hip-hop. To będzie też, to będą też wokaliści, którzy w obszarze właśnie tego gatunku lub tak na obrzeżach się poruszają muzycznie, ale też młodzież, która teraz tworzy i gdzieś na YouTubie umieszcza swoje utwory współczesne, to co teraz jest na czasie. Więc to rzeczywiście jest tak, że to jest ta muzyka, ten taniec, który łączy po prostu wszystkie te środowiska. No i coś niebywałego, hip-hop w operze. Tego jeszcze może nie było. Nie wiem, czy było, czy nie było. W Lublinie chyba jeszcze nie było, więc no, kolejne przełamywanie konwenansów to my.
Pomóż dzieciom przetrwać zimę to akcja, w której zbieramy tylko dary rzeczowe. Rejestracja sztabów poprzez www.pdpz.pl. Pomóż dzieciom przetrwać zimę, bo potrzebują Twojej pomocy.
I tak oto od dziś zapraszamy Państwa także do wysłuchania cyklu informacyjnego o kolejnej edycji akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę. A już teraz ruszyła rejestracja sztabów akcji PDPZ 2023. O tym wszystkim pomysłodawczyni akcji redaktor Ewa Dados.
Pierwszy etap, przypominam wszystkim Państwu, to jest rejestracja sztabu, żeby włączyć się w akcję, w naszą Pomóż dzieciom przetrwać zimę po raz 31. organizowaną. 30 lat minęło bez zmian, regulamin jest ten sam, nie dotykamy pieniędzy, ale musimy mieć bardzo mocne zakorzenienie w takim fundamencie życzliwości i zapewnienia wszelkich niezbędnych elementów do funkcjonowania sztabu, czyli uzyskujemy zgodę szefa instytucji, przy której ten sztab powstaje, czy to szkoły, czy uczelni, czy domu kultury i tak dalej, i tak dalej. Zapewniamy pieczęcią i podpisem osoby upoważnionej. Musimy mieć miejsce, prawda, na zlokalizowanie takiego sztabu, a potem zastanawiamy się i podejmujemy decyzję. No, najważniejsza sprawa, co zrobimy dalej z tymi darami, które mamy nadzieję zebrać. Czy to w dniu wielkiej ulicznej zbiórki, a ta przypada na 2 grudnia, zgodnie z decyzją, którą potwierdzeniem, które otrzymaliśmy z ministerstwa i można nas znaleźć na portalu zbiórki gov.pl pod numerem 4883/KS. Czy też przekażemy te dary na przykład do domu dziecka, czy do konkretnej placówki, czy przekażemy je do rodzin w potrzebie poprzez pracowników socjalnych, czyli ośrodki pomocy społecznej, czy przez organizacje na przykład takie jak Caritas, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, czy też, co się bardzo często zdarza, nauczyciele wraz z pedagogiem szkolnym przekazują, czy starają się zadbać o to, by ich uczniowie w ich szkole mogli cieszyć się świętami i mieć upominki, czynią to godnie, taktownie, w sposób, który nie ujmuje niczyjej godności. O to bardzo zawsze prosimy. No, można też przekazać dar do głównego magazynu akcji, czyli do Zjednoczonych Sił Współorganizatorów u nas w Lublinie. Sztabów będzie wiele, proszę obserwować na stronie. Na razie ile jest zarejestrowanych, to pewnie powie Agnieszka, bo ona tutaj jest szefową od tak zwanej rejestracji, specjalistką już po przeszkoleniu. Proszę
tak.
bardzo.
Mamy 23 sztaby już zarejestrowane, które mogą już zaczynać działać.
www.pdpz, tam masz zarejestrowane sztaby akcji, taką ikonkę i po prostu można zerknąć, kto z jakiej miejscowości.
Mamy Świdnik, mamy Potok, Krasnystaw, Niedźwica Duża, Zgierz, Bełżyce, Kamień, Tomaszów Lubelski, Lubartów, Biała Podlaska, Michów, no i dużo Lublina, no i czekamy na resztę.
Taka zasada. Radio Lublin to Pomóż dzieciom przetrwać zimę o tej porze. Pomóż dzieciom przetrwać zimę. One na ciebie czekają. Wielka uliczna zbiórka darów 2 grudnia.
Посібник для біженців з України.
Перше, що ви маєте зробити, знаходячись в Польщі, це отримати номер PESEL. Це ідентифікаційний номер для кожного мешканця, який надається як дорослим, так і дітям. PESEL необхідний у всіх сферах соціального життя, починаючи від обслуговування в банку і закінчуючи викликом швидкої. Отримати PESEL в Любліні можна за адресою Замбожицька, 88, з понеділка по п'ятницю. Окрім PESEL-а, ви маєте завантажити додаток «Дія.PL», яка є електронним документом, який підтверджує легальне перебування на території Польщі громадян України, які втікали від війни. Цей додаток дозволяє вам подорожувати в межах Європейського Союзу, а також перетинати зовнішні кордони ЄС. Доступ до довіреного профілю можна отримати при поданні заявки на номер PESEL. Якщо ви не зробили цього одразу, можете прийти до того ж пункту, де ви отримали свій номер, та подати заявку на отримання довіреного профілю. Більше інформації можна дізнатись на сторінці gov.pl в закладці «Сайт для громадян України». Сьогодні розпочинається фестиваль «Україна в центрум Любліна». Це проект, який влився в культурне життя Любліна і має за мету популяризацію української культури. Подія розпочинається сьогодні концертом української солістки «Круть». Програму фестивалю можна знайти на сторінці Facebook «Фестиваль Україна в центру Любліна».
Пам'ятай.
Тарас Петрів, я спеціаліст з партнерської співпраці Фонду розвитку Центрально-Східної Європи та координатор проєкту «Поліклініка Здорова».
Як отримати карту побиту біженцям?
Згідно новелізації спецустави про допомогу українцям, котра набула чинності з 1 квітня, на карту побиту може подаватися особа-біженець, котра або працює на території Речпосполітої Польської, або веде господарську діяльність. Для такої заявки нам необхідно просто зібрати комплект документів та податися зручним способом. Способів по факту існує три. Перший спосіб – це онлайн-реєстрація. Я це кажу, наприклад, Любліна, онлайн-реєстрація на зустріч з інспектором, де нам поставлять печатку, перевірять документи. Другий спосіб – це подача поштою. Та третій спосіб – це подача через рецепцію Уренду Воєводського. Через, в нашому випадку, в Любліні – це подача через реєстрацію на вулиці Чеховська, 15.
Я знаю, що також можна карту побиту отримати від навчання, і якщо в тебе є польське коріння.
В даний момент для осіб, котрі приїхали після 24 лютого 2022 року і отримали статус УКР, такої можливості немає.
Цю інформацію зібрала Анна Ковальова, Польське радіо Люблін.
Більше інформації на radio.lublin.pl.